Dzisiaj wicepremier Rosji Igor Sieczin oraz wicepremier Waldemar Pawlak podpisali w Warszawie międzynarodowe, międzyrządowe porozumienie dotyczące dostaw gazu do naszego kraju. Wicepremier Rosji stwierdził, że Gazprom ma możliwości dostaw gazu dla potrzeb polskiej gospodarki i europejskiej. I tutaj powiedział, że jest to przejrzyste podejście, które uwzględnia wzajemne interesy i perspektywy długoterminowe. Czy rzeczywiście uwzględnia to porozumienie i ta dzisiejsza podpisana umowa wzajemne interesy, szczególnie Polski? Pytam się pana Janusza Kowalskiego, członka Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego Kraju w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Witam pana bardzo serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W czyim interesie została podpisana ta dzisiejsza umowa przez wicepremierów?
To naprawdę jest wielki sukces dyplomacji rosyjskiej, podpisanie tej umowy. Umowy, która wzmacnia pozycję monopolistyczną kontrolowanej spółki przez Kreml, a więc spółki Gazprom na naszym rynku, bowiem oznacza dla polskiej gospodarki, dla polskich odbiorców, dla wszystkich z nas, którzy korzystamy na przykład z gazu w kuchenkach gazowych, wzmocnienie monopolu, a więc ograniczenie konkurencji i pozbawienie szans na tańszy gaz. Dlaczego? Ponieważ dzisiejsza decyzja oznacza, że uzależnienie od dostaw najdroższego dzisiaj gazu na kontynencie europejskim, gazu rosyjskiego, wzrasta z 7,5 miliarda metrów sześciennych rocznie do 10 miliardów 250 milionów metrów sześciennych rocznie. A co to oznacza? Oznacza to, że polska gospodarka, biorąc na siebie to ogromne zobowiązanie, nie będzie mogła być zaopatrywana z innych kierunków tańszym, na przykład z kierunku morskiego, poprzez budowany w Świnoujściu terminal do odbioru gazu skroplonego na polskim wybrzeżu, który będzie otwarty w 2014 roku. Jest to bardzo zła dzisiejsza decyzja i dla zobrazowania również takiego substandardu, antystandardu w naszej części Europy, niech świadczy również to, że to premierzy dwóch państw podpisują umowę na dostawy surowców energetycznych. W normalnych relacjach biznesowych to prezesi spółek energetycznych podpisują tego typu porozumienia, a nie premierzy państw, co oznacza, że kwestia dostaw gazu jest kwestią polityczną, upolitycznioną i to jest wielka klęska rządu Donalda Tuska.
Czy rzeczywiście Polska jest skazana na drogi rosyjski gaz?
No to jest pytanie oczywiście do premiera Donalda Tuska, który był i jest orędownikiem zwiększania monopolu Gazpromu w Polsce o te blisko 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Oczywiście nie jest. Przypomnę, że rząd Donalda Tuska trwa już 3 lata i przez ten okres został wstrzymany jeden z podstawowych projektów dywersyfikacyjnych, a więc budowa łącznika interkonektora pomiędzy polskim a duńskim systemem gazowym, tak zwany projekt Baltic Pipe. To jest ten sam gazociąg, który został wstrzymany po okresie rządów Akcji Wyborczej Solidarność przez rząd Leszka Millera i dokładnie analogicznie jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska było zamrożenie tego projektu pod koniec roku 2007. A przypomnę, że ten projekt, budowa tego odcinka gazociągu miała być właśnie ukończona w tym kwartale, w kwartale roku 2010 i moglibyśmy już w tym kwartale odbierać blisko 3 miliardy metrów sześciennych gazu na przykład z Danii. To nie jest niemożliwe i to jest pierwszy zarzut. Po drugie, została opóźniona o blisko półtora roku decyzja o kontynuowaniu największego projektu dywersyfikacyjnego, a więc budowy gazoportu w Świnoujściu, który miał być pierwotnie otwarty na przełomie roku 2011-2012. Ze względu na opóźnienie polityczne i kwestionowanie tego projektu we wczesnej fazie rządu Donalda Tuska, no jest to opóźnienie kilkoletnie. Przypomnę, że ten projekt jest takim, można powiedzieć, pomnikiem żywym prezydent, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który doprowadził do tego, że ten projekt w ogóle został uruchomiony. Także oczywiście nie bylibyśmy skazani na rosyjski gaz. Powiem więcej, już od roku następnego możliwy jest import z kierunku zachodniego. Niestety oczywiście jest to gaz rosyjski, ale można importować o 600 milionów metrów sześciennych rozbudowywanym przejściem w Lasowie tego surowca do roku 2014, a to oznaczałoby, że niepotrzebne było podpisanie dzisiejszej umowy. Nie byliśmy, nie jesteśmy skazani na gaz rosyjski. Rząd Donalda Tuska uważa inaczej i w efekcie polska gospodarka, polscy odbiorcy, polski przemysł staje się mniej konkurencyjny, ponieważ to trzeba bardzo mocno podkreślić. Gaz rosyjski dla odbiorców francuskich, niemieckich jest o kilkanaście procent tańszy od gazu tego samego rosyjskiego dla odbiorców polskich. No jest to sytuacja no niestety nie do pozazdroszczenia.
Jak wynika z tego, co pan mówi, że rząd Donalda Tuska skazał nas na tylko i wyłącznie gaz rosyjski, kontynuując zarazem politykę wcześniejszych rządów postkomunistów, a z drugiej strony nie dając żadnej alternatywy.
Jeszcze chcę powiedzieć o tym, o czym mówiła Komisja Europejska i w kontekście tego cytowanego zdania wypowiedzianego dzisiaj przez stronę rosyjską dotyczącej transparentności tego porozumienia. Ja oczywiście się uśmiecham, bo przecież wszyscy widzimy, że od kilku dni po tym przyspieszeniu nagle polsko-rosyjskim, takim dociskaniu konieczności podpisania tego porozumienia, rząd część tego porozumienia przeniósł na szczebel korporacyjny, a więc na szczebel pomiędzy spółką Gaz System a Europol Gazem. Chodzi, powiem krótko i tak, żeby to było czytelne dla naszych słuchaczy, chodzi oczywiście o kwestię zarządzania gazociągiem jamalskim i tutaj niestety oczywiście rząd nie chce tej umowy pokazać, nie chce ani polskiej opozycji, ani posłom, ani opinii publicznej, no i również Komisji Europejskiej, która słusznie, akurat w tej sprawie bardzo słusznie, chce doprowadzić do takiej sytuacji, żeby było respektowane prawo Unii Europejskiej, które pozwalałoby z gazociągu jamalskiego korzystać każdemu zainteresowanemu podmiotowi, każdej zainteresowanej spółce. Co to znaczy obrazowo? Znaczy to tyle, że jeżeli z kierunku zachodniego byłaby możliwość przesyłu gazu po znacznie niższych cenach niż gaz rosyjski, a taka techniczna oczywiście możliwość jest, ale nie ma oczywiście na to politycznie w tej chwili zgody, to jakby było prawo Unii Europejskiej respektowane na terenie Rzeczypospolitej, to taka możliwość by była. To porozumienie oznacza, że gazociąg jamalski w istocie zmonopolizowany jest przez najbliższe kilkanaście lat przez jedną spółkę, spółkę Gazprom, a to pośrednio oznacza, że rząd Federacji Rosyjskiej jako właściciel spółki Gazprom przejmuje faktyczną kontrolę nad polskim rynkiem gazowym, ponieważ nie będzie możliwe skorzystanie z innej konkurencji, skorzystanie z tej infrastruktury po to, żeby Polakom dostarczać gaz. No to oznacza jeszcze uzależnienie nie tylko w tym aspekcie surowcowym, o którym rozmawialiśmy, w aspekcie zwiększenia uzależnienia od 3 miliardy metrów sześciennych, ale to jest uzależnienie większe dotykające kwestii suwerenności, dotykające kwestii infrastrukturalnych. To jest tak, jakby dzisiaj odcinki autostrad, czy odcinki kolei, czy lotniska były kontrolowane przez rząd innego państwa i to ten rząd będzie decydował, kto na te odcinki autostrad, kolei czy lotniska byłby wpuszczony. No jest to sytuacja absurdalna, bardzo niebezpieczna i jestem przekonany, że to nagłe takie dociskanie kolanem jest najlepszym dowodem, że w tych zapisach, tych ukrytych umów, o których opinia publiczna nie wie, no są niestety bardzo poważne rzeczy, które wpływają właśnie na zwiększenie tej kontroli Rosjan nad polskim rynkiem gazowym.
Czy możemy mówić też o prognozach zapotrzebowania na gaz w Polsce?
No oczywiście, że możemy. Tutaj mamy dwojakie prognozy i to też jest oczywiście sytuacja bardzo zastanawiająca, bo z jednej strony prognozy Ministerstwa Gospodarki, powiem więcej, rządu w strategii energetycznej do roku 2030 mówią o takim spokojnym zwiększeniu uzależnienia Polski w ogóle od gazu ziemnego. Mówię, ponieważ jestem wielkim przeciwnikiem zwiększenia uzależnienia polskiej gospodarki od surowców importowanych, skoro na naszym terenie mamy węgiel brunatny i węgiel kamienny, a więc własne surowce energetyczne, i przestawianie gospodarki na siłę na gaz ziemny no jest absolutnie niezgodne z polską racją stanu, z polskimi interesami gospodarczymi. A z drugiej strony mamy prognozy wyśrubowane na siłę przez Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego, co powoduje, że udowadnia się opinii publicznej, że ten wzrost zużycia będzie skokowy w najbliższych latach i tego gazu będzie potrzeba więcej, a przez to konieczne było podpisanie tego niekorzystnego porozumienia. A dlaczego tak się dzieje? No zobaczmy, że w zeszłym roku zużyliśmy tylko 13 miliardów metrów sześciennych gazu, a to porozumienie zakłada odbiór już w tym roku 9 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu, więc łatwo sobie odjąć od 13 miliardów, 9 miliardów i zostaje nam 4 miliardy, czyli to jest dokładnie tyle, ile wynosi zużycie, czyli wydobycie krajowe. No a nie zapominajmy jeszcze, że od strony niemieckiej, od niemieckich spółek importujemy miliard metrów sześciennych gazu. A więc widać, że już mamy na starcie przekontraktowanie i mamy na starcie sytuację, że od roku tego roku, w 2011, 2012, 2013, no PGNiG będzie stał przed koniecznością odsprzedawania tego drogiego rosyjskiego gazu innym odbiorcom. No wątpliwe jest, że będą chcieli kupić ten drogi rosyjski gaz.
Czyli dzisiejsza umowa podpisana przez wicepremierów, umowa biznesową, która jest, z którą podniesiono, którą, no jakoś, nie wiem, wykorzystano do rangi politycznej, jak pan zauważył, nie pozwala na przykład na stworzenie w Polsce rynku gazu taki, jaki funkcjonuje w Hiszpanii czy w innych krajach Unii Europejskiej.
No oczywiście, że nie pozwala. Ja mogę powiedzieć o tym, ponieważ pracowałem rzeczywiście w zespole doradców pana świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w zespole do spraw bezpieczeństwa energetycznego pod przewodnictwem pana profesora Andrzeja Zybertowicza. I głównym celem polityki energetycznej prowadzonej w ramach oczywiście prerogatyw przez pana prezydenta, można mówić o pewnym marzeniu, o pewnym standardzie, który miał być, jeżeli chodzi o Polskę, osiągnięty, było osiągnięcie takiego standardu, który jest właściwy dla takich państw jak Niemcy, Francja czy Włochy, gdzie z jednego kierunku, z jednego źródła odbierane, importowane jest maksymalnie 35-40% dostaw. My mamy sytuację wręcz absurdalną, bardzo niebezpieczną, ponieważ jeżeli weźmiemy wolumen importowanego gazu, to okazuje się, że 100% dzisiaj gazu, który Polska importuje, to jest surowiec rosyjski. 92% to jest surowiec rosyjski importowany z kierunku wschodniego. 8% to jest ten gaz, który jest przesyłany za darmo przez Rosjan, przez gazociąg jamalski i sprzedawany z niemiecką marżą na rynek polski, z niemieckim zyskiem, ale to też jest gaz rosyjski. A więc trzeba stworzyć takie możliwości, aby od roku 2014 było możliwe na przykład zakup 4,5 miliardów tańszego gazu z Kataru, z Algierii, z każdego kierunku, w którym będzie możliwy zakup takiego gazu, a tego dzisiaj gazu ze względu na tak zwaną rewolucję łupkową w Stanach Zjednoczonych, która spowodowała, że gazu skroplonego jest po prostu za dużo na rynkach światowych, jest wystarczająco. No i dzisiejsze oczywiście porozumienie jest jakby przejawem pewnej schizofrenii rządu Donalda Tuska, który z oporami kontynuuje budowę terminala LNG, a z drugiej strony jakby powoduje, że uniemożliwia zakup od 2014 roku tych 3 miliardów metrów sześciennych tańszego gazu, a więc tworzenie rynku konkurencyjnego, tak aby do tego standardu, o którym przed chwileczką mówiłem, standardu bezpieczeństwa, konkurencji dojść. No to jest sytuacja absurdalna, tym bardziej, że jakby mówiąc już o kwestiach politycznych, podobno Polską rządzi partia liberalna, Platforma Obywatelska liberalna w tym kontekście wolnorynkowym, która dąży do tego, aby była konkurencja na rynku. No mamy sytuację absurdalnie odwrotną, mamy zwiększenie monopolu, mamy ograniczenie polityczne konkurencji, mamy podpisywanie umów energetycznych na szczeblu politycznym, a nie biznesowym. To jest dokładnie przeciwieństwo tej filozofii podobno, która przyświeca i jest główną zasadą obecnie rządzącej formacji. Ja oczywiście przepraszam bardzo za pewną złośliwość, ale rzeczywiście emocje, które towarzyszą temu porozumieniu, powodują, że trzeba tu jednak używać argumentów również czasami emocjonalnych, bo jest mi po prostu smutno, że znaczy wierzyłem, nie ukrywam do samego końca, że rząd się opamięta i nie podpisze tej umowy, która jest bardzo niekorzystna dla Polaków.
A stało się inaczej. Wspomniał pan również o kolejnej sprawie, jaką jest gaz łupkowy na terenach Polski. Tego raczej też tutaj, no nie widać, żeby jakieś były podejmowane kroki idące, zmierzające w kierunku wydobywania tego gazu.
No niestety to potwierdza, tutaj można oczywiście mówić o całości spraw związanych z energetyką. Znaczy rząd Donalda Tuska nie ma żadnej wizji tego, w jaki sposób polska energetyka, w jakim kierunku powinna się rozwijać, w jakim kierunku polski rynek energetyczny powinien ewoluować. I to nie tylko mowa o rynku gazowym, bo mamy ewidentne tutaj przykłady, ewidentny przykład wzmocnienia monopolu Gazpromu. To jest także również kwestia na przykład rynku naftowego, a więc konflikt niepotrzebny z Litwinami o rafinerię w Morzejkach, czy prywatyzacja, absurdalna prywatyzacja z punktu widzenia polskiej gospodarki świetnej spółki, jaką jest Grupa Lotos. No, wyprzedawanie jednej z najnowocześniejszych, można powiedzieć, na świecie rafinerii, no jest w sytuacji kryzysu i w ogóle w sytuacji, w której ta rafineria może przynosić przez kilkadziesiąt lat ogromne zyski skarbowi państwa, no kompletnie nie mieści się w żadnej filozofii racjonalnego gospodarowania majątkiem narodowym. Do tego również są oczywiście kwestie energetyczne. Nie trzeba będzie długo czekać, jak się okaże, że następną rzeczą, którą będzie pan premier Waldemar Pawlak z panem premierem Donaldem Tuskiem chcieli załatwić, to będą kwestie jakichś projektów energetycznych w obszarze elektroenergetyki, nie wiem, z obwodem kaliningradzkim czy z Białorusią, czyli będzie to dokładnie wprost odwrotny projekt od tego, który miał być realizowany za wsparciem i z pomysłem prezydenta Kaczyńskiego. Chodzi oczywiście o most energetyczny z Litwą. A więc to oznacza, że te wszystkie decyzje wpisują się w pewną logikę, że rząd Donalda Tuska wybrał Rosję jako, no, można powiedzieć, nawet nie partnera, ponieważ nie są to żadne stosunki partnerskie, ale pewnego protektora w obszarze energetycznym i w zasadzie każdy widzimisię Kremla jest tutaj spełniane. Teraz mamy do czynienia z gazem, za chwileczkę będzie elektroenergetyka, za chwilę też będzie kontrola rynku naftowego. No to jest bardzo niebezpieczne i niestety jest tak, że jedyną szansą na to jest to, że ten rząd w 2011 roku po prostu upadnie i ten stracony czas znowu trzeba będzie nadrabiać, próbując reaktywować projekty dywersyfikacyjne i projekty wzmacniające suwerenność energetyczną Rzeczpospolitej.
Bardzo dziękuję. Okazuje się, że temat jest o wiele szerszy niż by się wydawało. Nie tylko na aktualności dnia, ale wręcz na rozmowy niedokończone. Mam nadzieję, że kiedyś się w studiu spotkamy, by o tym również mówić. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Janusz Kowalski, członek Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, był naszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.